Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pan Marek Budniak, pełnomocnik wojewody lubuskiego do spraw kombatantów i osób represjonowanych w stanie wojennym. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Witam serdecznie, panie Marku, panie pełnomocniku. Wczoraj pożegnaliśmy majora Władysława Starczewskiego, człowieka, który, jak pan określił w swoim wspomnieniu na antenie Radia Zielona Góra, był człowiekiem niełatwym we współpracy, ale jednocześnie niezłomnym w swoim działaniu i postępowaniu. A ta śmierć przyszła dość niespodziewanie i chyba za szybko.
No, proszę państwa, panie redaktorze, to jest, zawsze jest tak, że właściwie śmierć przychodzi nie w tym momencie, w którym byśmy, że tak powiem, się spodziewali. No, tutaj w przypadku pana Władysława, mimo żeby wiek wskazywał na to, że praktycznie, jak to się mówi, no trzeba być gotowym bardziej niż wieku młodszym na oto odejście, ale pan Władysław Starczewski praktycznie do ostatnich chwil, do ostatnich momentów jakby swojej świadomości, swojej jakby aktywności takiej, bo ta choroba jednak dość szybko przebiegała w ostatnim momencie, a i praktycznie no, w momencie jakby utracony został kontakt z nim, no, wykonywał swoje zadania, jakby swoją misję, swoje powołanie, które myślę, że ciągle jakby odkrywał, bo on był człowiekiem, który po prostu stawiał sobie nowe zadania, najróżniejsze, że tak powiem, jakby w okolicznościach, bo praktycznie można powiedzieć, że czasami mnie różnymi sytuacjami też zaskakiwał. No ale szliśmy do przodu i no wiadomo, że pandemia, trudności tutaj związane jakby no, z funkcjonowaniem wszystkim ludzi starszych, kombatantów, jakby też były w jego trosce. Oczywiście jego organizacja, którą on zarządzał, Związek Żołnierzy Armii Krajowej, no była bardzo już przetrzebiona, bo zostało ich niewielu członków tu na naszym terenie, ale no była to duża troska, bo o tym też rozmawialiśmy, wskazywał mi adresy. Okazało się, że niektórzy już osoby już prawda, odeszły. Także jakby do ostatnich chwil rozmawialiśmy jeszcze o sprawach. Myśleliśmy, pan Władysław był takim człowiekiem, który wykonywał swoje zadania tutaj w Zielonej Górze, które jakby postrzegał, które sam jakby sobie też wytyczał, ale też i po prostu bardzo chętnie jeździł do Warszawy na spotkania ogólnopolskie w swoim mundurze, ze swoją dystynkcjami, z oznaczeniami. To było takie piękne świadectwo było. No i myślę, że te ostatnie tygodnie, jakie mieliśmy jeszcze kontakt, to już powiedzmy przygotowywał się do tego, żeby pojechać. Były zapowiedzi, że w tym roku po raz kolejny będzie opłatek dla środowiska kombatanckiego, no ale niestety jakby nie będzie, zresztą ta informacja już do niego nie dotarła, może i lepiej, że jednak w tym roku ze względu na to, na pandemię zostało to odwołane, a to uczestniczyłem w jednym z takich spotkań, to przepiękne, że tak powiem, jest sytuacja, aura, spotkanie tych ludzi, wspaniała atmosfera, no ich wspomnienia, no bardzo miłe to i wszystkim no,
to chciałem spytać w tym momencie również o coś innego. Wczoraj padły takie słowa, że był postacią wielowymiarową, owianą taką pozytywną tajemnicą. Jak możemy to rozumieć?
No praktycznie pan Władysław nie jest osobą, w której moglibyśmy wskazać okresy jego takiej działalności, życia, takie bardzo typowe i charakterystyczne, jak dla pokolenia 90-latków, czy takich kombatantów zaangażowanych bardzo mocno w działalność różnych oddziałów, organizacji, ale mimo wszystko, no on praktycznie, to jest 31 rocznik, także on w czasie II wojny światowej, no nie miał za wiele tych lat. Pod koniec wojny, jak on to wskazuje we swoim życiorysie, 44-45 rok, to jest pewna już aktywność łącznika w okręgu Stanisławowskiej Armii Krajowej, to jednak później to spotkanie i wyjście, uwolnienie z więzienia NKWD wywarło na nim olbrzymi wpływ. Ale myślę, doświadczenie cierpienia jego rodziny i walk z UPA spowodowały, że stał się jakby takim depozytariuszem i niósł tą pamięć o tamtych czasach, łączył się z tą misją i ideą, którą zaangażowana była cała rodzina. Chciał nam to przekazać, chciał przekazać, opowiada przede wszystkim historię cierpienia ludzi z ludobójstw, którzy ocaleli z ludobójstwa ukraińskiego, ale też opowiadał po prostu o tym, co widział. Był świadkiem tego wszystkiego i jako młody chłopak włączał się w te walki. I no, to jest tak, że nie wszystko do końca mówi się, bo jest wielka trauma z tamtego okresu, tych ludzi, którzy przeszli. I to trudne to są wspomnienia dla nich. Myślę, że wiele mógłby jeszcze opowiedzieć, już nie opowiedział. Takie odnoszę wrażenie. Mój bezpośredni kontakt z nim to jest ponad rok i myślę, że wiele historii jakby nie zostały zakończonych z tamtych też czasów. Stąd myślę o tym, że zresztą spojrzenie człowieka starszego na swoją młodzieńczość, na swoje dzieciństwo, trudne doświadczenia powodują, że nie do końca po prostu dowiadujemy się o tych rzeczach, które chcielibyśmy też wiedzieć. To nazywam jakby taką wielką tajemnicą, którą każdy, pisząc swoje życie, odkrywając swoje powołanie, jakby zabiera później ze sobą, kiedy odchodzi z tego świata.
Gdy rozmawiamy o takich osobach, gdy żegnamy takie osoby, to chyba kłania się przed nami rozmowa o dzisiejszym współczesnym patriotyzmie. Czego mogą nauczyć nas takie osoby swoim życiem, swoją ścieżką, które przeszły i opowiadają o niej?
Panie redaktorze, proszę Państwa, myślę, że w bardzo trudnym czasie przyszło nam rozmawiać też o patriotyzmie, o postrzeganiu tak jak ja rozumiem, tak jak uczyłem, powiedzmy, moje własne dzieci i myślę, że wnuki. W tym czasie, kiedy dzisiaj na ulicy kwestionuje się praktycznie cały dorobek naszego właśnie tak postrzeganego patriotyzmu, kiedy jednym z najważniejszych wyznaczników był krzyż i w życiu naszego narodu. Dzisiaj praktycznie każdego dnia dowiadujemy się o bezczeszczeniu tej najwyższej wartości. Zastanawiam się, jakie popełniliśmy błędy, czego nie zrobiliśmy. I w jaki sposób jakby opanować tą dzicz słowa, obyczaju, tego niszczenia tradycji, która w tej chwili jakby dokonuje się po prostu w tych manifestacjach tak zwanego strajku kobiet. I z pewnym niepokojem, jakimś, ale myślę, że przede wszystkim i trzeba bronić prawdy, szukać tej prawdy. Prawdy w życiu osobistym, własnej rodziny, naszych przodków. Prawdy szukać też w historii naszej społecznej, w historii Kościoła, odkrywając ją, mówiąc o rzeczach, które były trudne, ale po prostu mówić też o rzeczach dobrych, które tam wystąpiły, bo tego jest dużo więcej. Także ten patriotyzm dzisiaj jest nam bardzo potrzebny. Myślenie, sięganie do historii, ona może nam wiele też rzeczy wyjaśnić i mówić. No, także stajemy do konfrontacji z jakąś grupą, która nazywa siebie rewolucjonistami, przecież do końca nie są chyba świadomi właściwie, co nas chcą wprowadzić. No, wiele jest takich niepokojów, znaków zapytania. To jest trudna dzisiaj rozmowa, powiedzmy, mówienie o patriotyzmie. My będziemy swoje w każdym razie robili. Myślę, że tak jak kolejne daty, wydarzenia będą jakby nam przypominały, jakie są nasze zadania, wiadomo, święta Bożego Narodzenia, spotkania rodzinne.
To może porozmawiajmy o tych wyznacznikach historii, o tym, co dzisiaj możemy zrobić. Nie ma w Zielonej Górze cały czas pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Wydaje się, że ten pomnik powinien już stanąć w Zielonej Górze jakiś czas temu, w hołdzie marszałkowi. No nie mamy go. Dlaczego? Kiedy stanie?
Tak, to znaczy jednym z właśnie z pomysłodawców i powiedzmy z moderatorów wykonania tego dzieła był właśnie pan Władysław Starczewski i myślę, że bardzo dużo w tym zakresie też zrobił, bo przecież uruchamiał różne instytucje, różne osoby, no ale też powiedzmy dochodziło do różnicy zdań w tematach. Tutaj przede wszystkim chodziło, no, pomnik jak pomnik, tu największym problemem była lokalizacja tego pomnika. I myślę, że pomnik na powstanie są dobrej myśli w Zielonej Górze. Miasto wskazywało kilkakrotnie już pewne lokalizacje, no ale pan Władysław, który temat, jak to się mówi, dzierżył w ręku, miał po prostu jakby swoją koncepcję. Uważał, że pomnik powinien stanąć na Placu Bohaterów, że pomnik ten, powiedzmy, bohaterów, czy tam, powiedzmy, tej przyjaźni polsko-radzieckiej, Braterstwa Broni, różnie on się nazywał w różnych okresach, że tak powiem, no trochę był zmieniany i tak dalej, no że powiedzmy powinien z tej naszej przestrzeni zniknąć i praktycznie był taki moment, gdzie właściwie do tego miało dojść. Ale to są inne wątki, które powiedzmy jakby są na inne rozmowy. Ja myślę, że ta mobilizacja tym bardziej teraz powstanie i ten, jak pewien testament, który pan Władysław nam też zostawił jako społecznik, kombatant, po prostu zostanie w końcu też wykonany.
Zatem chciałem jeszcze na koniec... Chciałem na koniec jeszcze spytać o inną sprawę, ponieważ od jutra otwierają się galerie decyzją rządu. Wybierze się pan do galerii handlowej?
No to znaczy, no galerii handlowej koniecznie. To nie jest tak, że tak powiem, nie zaglądam, ale ja po prostu, jak to się mówi, no nie jestem tam jakimś takim stałym bywalcem. W tej chwili czekam, kiedy mi Decathlon otworzą, jeżeli chodzi o to, bo tam mam do zakupu kilka rzeczy, chciałem po prostu jakby sobie uzupełnić jeszcze na moją aktywność sportową tutaj przed tym okresem zimowym, to na to czekam, bo to wiem, że w ramach tego też i Decathlon jakby zostanie otworzony, ale to wybieram się do Decathlonu, ale...
Zostaną otwarte różne sieci, tak?
No właśnie.
Nie reklamujmy jednej marki,
nazwy. Tak, a to przepraszam, no właśnie, ale to tak tylko z sympatii, że tak powiem, sympatii z mojego hobby sportowego po prostu to nastąpiło tutaj, tak, no.
Czyli wybierze się pan na pewno do sklepu, nie ma co się bać, rozumiem, i będzie pan robił zakupy.
Nie, no przede wszystkim trzeba po prostu się zabezpieczać, nie, i być jakby bardzo, jak to się mówi, szeroko oczy otwarte i po prostu racjonalnie się zachowywać, bo no, pandemia wokół nas, także zachorowania są. I to w Zielonej Górze, i to po prostu w naszych rodzinach też, i po prostu no, trzeba po prostu być, no, zgodnie z zaleceniami po prostu postępować.
No, i tak jest, uważajmy na siebie jeszcze raz. A dziś musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj pan Marek Budniak, pełnomocnik wojewody lubuskiego do spraw kombatantów i osób represjonowanych w stanie wojennym. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu redaktorowi. Miłego dnia życzę też państwu.
Za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.